Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
O potrójnej łasce dobrej śmierci przypomniał papież. Ojciec Święty spotkał się z trzecią już grupą polskich biskupów. Franciszek podziękował królowi Bahrajnu, że dał katolikom teren na budowę kościoła. 6 lutego zapraszam na wieczorne aktualności. Misterium chrześcijańskiej śmierci rozważał papież podczas mszy w kaplicy domu świętej Marty. Zachęcał też do modlitwy o potrójną łaskę, by umrzeć w kościele, by umrzeć z nadzieją oraz by umrzeć pozostawiając spuściznę chrześcijańskiego dziedzictwa.
To jest dziedzictwo, nasze chrześcijańskie świadectwo pozostawione innym. Niektórzy z nas pozostawiają wielką spuściznę. Pomyślmy o świętych, którzy przeżywali Ewangelię z tak wielką mocą, że pozostawiają nam w spadku drogę i sposób życia. Oto trzy rzeczy, które pojawiają się w sercu, gdy czytam ten fragment o umieraniu Dawida. Prosić o łaskę śmierci w domu, w kościele. Prosić o łaskę umierania w nadziei i z nadzieją. I prosić o łaskę pozostawiania pięknej spuścizny, dziedzictwa ludzkiego. Dziedzictwa opartego na świadectwie naszego chrześcijańskiego życia. Niech święty Dawid wyjedna nam wszystkim te trzy łaski.
Papież Franciszek bardzo chętnie odpowiada na pytania polskich biskupów przebywających w Rzymie z wizytą ad limina apostolorum. Spotykając się dziś z kolejną, trzecią już grupą hierarchów, Ojciec Święty mówił między innymi o ewangelizacji, znaczeniu Bożego Miłosierdzia dla współczesnego świata oraz życiu kapłanów i konieczności budowania wspólnoty parafialnej i diecezjalnej.
Jesteśmy oczarowani serdecznością, bezpośredniością Ojca Świętego.
Biskup Krzysztof Nitkiewicz.
Jego troską o cały Kościół, o Kościół w Polsce.
Godzina 15, to właściwie Ojciec Święty odpowiadał na pytania, które myśmy mu stawiali.
Biskup Grzegorz Ryś.
Ostatnie 15 minut to dopiero on postawił kilka pytań, które wyraźnie widać, że jakoś go też głęboko dotykają.
O styl życia kapłanów, zakonów.
Arcybiskup Józef Michalik.
O styl życia w Polsce, ale były też i refleksje takie o niebezpieczeństwach, które świat dzisiaj przeżywa, o tych trudnościach Kościoła.
Udzielił nam rad dotyczących życia zarówno biskupiego, życia kapłanów. Podkreślał bardzo mocno potrzebę budowania wspólnoty diecezjalnej, a jednocześnie potrzebę głębokiego życia duchowego.
Papież Franciszek podziękował królowi Bahrajnu za podarowanie katolikom terenu pod budowę kościoła. Zostanie on wzniesiony w stołecznym Manamie.
Dziękując za teren pod budowę katedry, Ojciec Święty napisał, że dar ten jest wyrazem wzajemnego szacunku oraz woli poszanowania ludzi różnych religii i przekonań. Ze swej strony władca zapewnił papieża, że pragnie w swym kraju być orędownikiem tolerancji religijnej. Katedra będzie nosić wezwanie patronki Królestwa Bahrajnu, Matki Bożej Arabii. Jej budowa wywołała otwarty spór między królem a muzułmańskimi duchownymi, którzy stwierdzili, że na Półwyspie Arabskim i w kraju o większości muzułmańskiej nie wolno budować katolickich świątyń. Natomiast wielki mufti Arabii Saudyjskiej postulował zniszczenie wszystkich kościołów chrześcijańskich na Półwyspie Arabskim w miejscu narodzin Mahometa.
Kościół nie jest organizacją pozarządową ani nie jest przypisany do którejś z partii, przypominają o tym biskupi Kolumbii. Sytuacji duszpasterskiej i politycznej w tym kraju poświęcona jest trwająca w Bogocie sesja plenarna episkopatu.
Konferencja episkopatu rozpoczęła refleksję na temat przebiegu i znaczenia kolejnej już inicjatywy procesu pokojowego, który jest na etapie dialogu w Hawanie na Kubie, gdzie rozmawiają przedstawiciele rządu z reprezentantami lewicowej partyzantki FARC od 50 lat prowadzącej działania zbrojne w kraju. Kościół, który przez te wszystkie lata pracuje z ofiarami przemocy i szuka dróg pojednania, często przypomina, że pokój to nie tylko nieobecność wojny, ale stworzenie możliwości ludzkich warunków życia dla wszystkich w oparciu o zasady sprawiedliwości społecznej. Z Bogoty ksiądz Andrzej Sarnacki, jezuita.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Laudetur Jezus Chrystus. Pragniemy przedstawić 9. część refleksji o śladach papieża Polaka na Watykanie. Jej temat to kaplica świętego Sebastiana i grób błogosławionego Jana Pawła II. Audycję przygotował ksiądz Arkadiusz Nocoń z Watykańskiej Kongregacji do Spraw Kultu Bożego. Przed mikrofonem Jacek Domański. Zapraszam na nasz magazyn.
Kaplica świętego Sebastiana i grób błogosławionego Jana Pawła II. Początkowo, to znaczy od dnia pogrzebu do beatyfikacji Jana Pawła II, jego ciało spoczywało w podziemiach Bazyliki świętego Piotra, w pobliżu miejsca, gdzie według tradycji i najnowszych badań znajduje się grób świętego Piotra Apostoła. 2 maja 2011 roku, tuż po dwudniowych uroczystościach związanych z beatyfikacją, trumna z doczesnymi szczątkami Jana Pawła II została przeniesiona do kaplicy świętego Sebastiana, niedaleko głównego wejścia po prawej stronie. Złożeniu ciała w nowym miejscu towarzyszyła krótka ceremonia, której przewodniczył kardynał Angelo Comastri, archipresbiter Bazyliki świętego Piotra. Około godziny 19:30, gdy trumna była już umieszczona pod ołtarzem, ale jeszcze widoczna, odśpiewano trzykrotnie na zakończenie litanii do świętych papieży wezwanie Beate Joanne Paule, błogosławiony Janie Pawle, i odmówiono modlitwę, kolektę o nowym błogosławionym. Następnie, po okadzeniu trumny, została ona przykryta białym marmurem z napisem Beatus Johannes Paulus Papa Secundus, błogosławiony Jan Paweł II, papież. Od godziny 7 rano następnego dnia, czyli od 3 maja 2011 roku, gdy w Polsce obchodzona jest uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, wierni mogli już modlić się w kaplicy świętego Sebastiana, nowym miejscu spoczynku Jana Pawła II. Położenie tego miejsca jest symboliczne. Pomiędzy kaplicą Najświętszego Sakramentu a kaplicą Piety, w której znajduje się uznawane przez niektórych za najpiękniejszą rzeźbę świata dzieło Michała Anioła przedstawiające Matkę Bożą z martwym Jezusem na kolanach. Najświętszy Sakrament i Matka Boża stanowiły fundament nauczania Jana Pawła II, nazywanego z jednej strony papieżem Eucharystii, a z drugiej jednym z najbardziej maryjnych papieży w historii. Warto w tym miejscu przypomnieć, że ostatnie inicjatywy i dokumenty Jana Pawła II, niejako jego duchowy testament, dotyczyły właśnie Eucharystii i były to encyklika o Eucharystii, list apostolski na rok Eucharystii, instrukcja o poprawnym sprawowaniu Eucharystii, ogłoszenie roku Eucharystii i zwołanie kongresu eucharystycznego w Guadalajarze w Meksyku. Wszystko to w 2 ostatnich latach jego pontyfikatu. Jakby na sam koniec chciał nam powiedzieć, że dla chrześcijanina nie ma niczego ważniejszego niż Eucharystia. Podobnie jeśli chodzi o jego maryjność, to nie tylko totus tuus i symbol Matki Bożej w jego papieskim herbie, ale setki, tysiące dokumentów, homilii, przemówień poświęconych Maryi i nieodłączny różaniec w jego ręku. Niemniej obfitująca w symbole jest także sama kaplica świętego Sebastiana, której nazwa pochodzi od mozaiki nad ołtarzem przedstawiającej męczeńską śmierć tego świętego w czasach cesarza Dioklecjana. Wystrój kaplicy jest dziełem Piotra Scortony, nazywanego Berninim malarstwa, który zdaniem znawców w pełni objawił tutaj swój talent. Mozaika świętego Sebastiana, wykonana w roku 1736 przez Piotra Pawła Cristofariego, jest wierną kopią znajdującego się wcześniej w tym miejscu fresku, namalowanego w latach 1625-1630 przez Dominika Zampieriego, zwanego także Il Domenichino. Po wycięciu z muru fresk Domenichina przeniesiono do kościoła Santa Maria degli Angeli e dei Martiri w Rzymie, zastępując go widoczną dzisiaj mozaiką. Przedstawiona na niej scena męczeństwa świętego Sebastiana, który związany za chwilę ma być przeszyty strzałami, jeden z oprawców już sięga po nie do kołczana, przywodzi mimowolnie na myśl inne strzały. Te na placu świętego Piotra, 13 maja 1981 roku i przeszyte kulą ciało Jana Pawła II. Niemniej wymowne jest też obnażenie z szat świętego Sebastiana, które zdaniem niektórych może przywoływać w pamięci obnażenie z sił, zdrowia i intymności Jana Pawła II u schyłku jego życia. Był to z jednej strony wynik jego świadomej decyzji, gdyż w przeciwieństwie do wielu poprzedników nie ukrył swojej choroby za murami Watykanu, ale jak na obrazie Ecce Homo pokazał ją światu, uważając, że starość, cierpienie i niedołężność stanowią integralną część ludzkiego losu, dotykając wielkich i małych. Z jaką godnością znosił jednak to upokorzenie i to powolne odzieranie z szat od chwili wyboru, gdy jako najmłodszy papież od 150 lat zdumiewał wszystkich swoją sprawnością i wytrzymałością do schyłku życia, gdy poruszając się już tylko na wózku, miał kłopoty z mówieniem, jedzeniem i oddychaniem, jak święty Sebastian, odarty z szat. Grób błogosławionego Jana Pawła II znajduje się dokładnie pod męsą ołtarza. Wcześniej w tym miejscu spoczywały doczesne szczątki błogosławionego Innocentego XI, które przed beatyfikacją Jana Pawła II przeniesiono 8 kwietnia 2011 roku pod ołtarz Przemienienia Pańskiego po lewej stronie bazyliki. Postać błogosławionego Innocentego XI jest bardzo związana z Polską, dlatego warto ją w tym miejscu przypomnieć. To w czasie jego pontyfikatu miała bowiem miejsce Wiktoria Wiedeńska, w której decydującą rolę odegrało polskie wojsko pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego. Wdzięczny za ocalenie chrześcijańskiej Europy, papież Innocenty XI podziękował najpierw Bogu i Maryi, ustanawiając święto jej imienia w dniu, w którym rozegrała się bitwa, 12 września. Następnie zaś podziękował polskiemu królowi, nadając mu tytuł obrońcy wiary. W osobistym liście do króla papież napisał także następujące słowa: okazałeś się, wasza królewska mość, godnym nie tylko korony polskiej, ale nawet korony całego świata. Dodatkowo na jego cześć papież polecił wybić specjalny medal, a jako wyraz szczególnego wyróżnienia przesłał królowi miecz ceremonialny i kapelusz, które do dzisiaj przechowywane są w skarbcu na Wawelu. Największym jednak wyrazem wdzięczności Innocentego XI wobec polskiego króla i jego wojska była niespotykana w historii decyzja zmiany papieskiego herbu. W miejsce dotychczasowego czarnego orła Odeskalkich, rodu, z którego wywodził się papież, polecił wstawić polskiego białego orła w koronie z charakterystycznie wzniesionymi ku górze skrzydłami, takiego samego, jaki widniał na sztandarach wojsk walczących pod Wiedniem. Król Jan III Sobieski, korzystając zaś z przychylności Innocentego XI, zwrócił się do niego później z jeszcze jedną prośbą. Ojcze Święty, pisał, w całym Królestwie Polskim, Święty Jacek cieszył się zawsze największym kultem. Dlatego udając się na ostatnią wojnę pod Wiedeń, wzywałem go i obrałem sobie za jednego ze swoich obrońców, aby towarzyszył mi w tej wyprawie podjętej w imię świętej wiary. Całe Królestwo Polskie, rozpalone żarem pobożności, pragnie zatem najgoręcej, aby święty Jacek zaliczony został pomiędzy jego głównych patronów i opiekunów, zanosząc do waszej świątobliwości swoje najpokorniejsze błagania, aby łaska ta została mu udzielona. Prośba króla została spełniona i 31 sierpnia 1686 roku święty Jacek został ustanowiony głównym patronem Królestwa Polskiego na równi ze świętym Wojciechem, świętym Stanisławem Męczennikiem i świętym Stanisławem Kostką. Jan Paweł II spoczywa więc w grobie jednego ze swoich wielkich poprzedników, który nie tylko darzył szacunkiem polskiego króla i polski naród, ale ustanowił mu także w osobie świętego Jacka od Rowąża głównego patrona. Czasem zwykło się mówić, że święty Wojciech Polskę ochrzcił, a święty Jacek ją bierzmował. Istotnie, przemierzając wzdłuż i wszerz naszą ojczyznę, dokonał drugiej pogłębionej ewangelizacji Polski, a trzy podstawowe cechy jego apostolstwa, które starał się zaszczepić w naszym narodzie, czyli kult eucharystyczny, kult maryjny i regularną spowiedź, pozostały do dnia dzisiejszego wyróżnikiem polskiej religijności na tle innych narodów Europy. Kilka wieków później, 2 czerwca 1979 roku, papież Jan Paweł II, wielki czciciel świętego Jacka, dokonał ponownie bierzmowania naszego narodu, wypowiadając podczas swojej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny pamiętne słowa: niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Rok po wypowiedzeniu tych słów narodziła się w Polsce Solidarność, który zmienił oblicze nie tylko Polski, ale i Europy. Jeżeli więc o Janie Pawle II zwykło się mówić, że był darem Boga dla świata, to Polacy, jak żaden inny naród, mają szczególną świadomość tego obdarowania i dlatego tak licznie przybywają do jego grobu. Ich pielgrzymowaniu towarzyszy wdzięczność Bogu za dar Jana Pawła II, ale i wiara w świętych obcowanie i moc jego wstawiennictwa. Kiedy Jan Paweł II żył, tylko niektórzy mogli prosić go o modlitwę. Dziś, po wyniesieniu go do chwały ołtarzy, dostęp ma do niego każdy, a tysiące modlą się u jego grobu. W każdy czwartek rano sprawowana jest przy nim msza święta w języku polskim, transmitowana przez Radio Watykańskie. Tylko w roku 2013 celebrowały ją ponad 2200 polskich kapłanów. O grobach zwykło się na ogół myśleć w kategoriach bolesnego rozdzielenia. Ten w kaplicy świętego Sebastiana w Bazylice Watykańskiej w przedziwny sposób łączy jednak ludzi i wydarzenia.
Przed chwilą wysłuchaliśmy refleksji pod tytułem Śladami Jana Pawła II na Watykanie, które przedstawił ksiądz Arkadiusz Nocoń. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.